Proszę Państwa, pan dyrektor zrobił już pewien wstęp do ciągu dalszego, ponieważ chciałem poprosić panią doktor Jagodzińską teraz o pewną taką 15-minutową, niestety, przepraszam, opowieść o polskich duchownych, bo przecież to jest ta skarbnica patriotyzmu. Dzięki polskim duchownym Polska przetrwała mimo zaborów, mimo wykreślenia jej z mapy Europy. Niemcy o tym dobrze wiedzieli. Austriacy o tym też dobrze wiedzieli. I dlatego tak potraktowali okrutnie naszych duchowych przewodników. Proszę pani doktor.
Witam Państwa. Czy dobrze tutaj? Tak? Tak. Przypadł mi zaszczyt przypomnienia Państwu eksterminacji martyrologii duchowieństwa polskiego. Martyrologii, która dla nich zaczęła się we wrześniu 1939 roku po napaści Niemiec na Polskę. Ale przygotowania do eksterminacji polskiego duchowieństwa zaczęło się w Niemczech już w 1938 roku. Znaleźli się na tak zwanych listach proskrypcyjnych, gdzie tutaj miejscowi Niemcy mieszkający na terenie Wielkopolski, Pomorza i również częściowo Łódzkiego informowali w Berlinie władze niemieckie, który księży należy w pierwszych miesiącach wojny aresztować i wyeliminować z życia społecznego, ponieważ Niemcy uznały, że polski kościół, polski kapłan dla Niemiec jest najbardziej niebezpieczną z organizacji polskich. I już po przekroczeniu granicy z Polską zaczęły się aresztowania polskich duchownych. Oczywiście znaleźli się polscy duchowni w tej grupie polskiej inteligencji, która też była przeznaczona do wyniszczenia. Ponieważ zniszczenie warstwy inteligenckiej ułatwiało, tak Niemcy uznali, by zgermanizowanie, ale nie udało się Niemcom w czasie zaboru pruskiego zgermanizować narodu Polaków, wymyślili inną formę germanizacji. Germanizację ziemi poprzez wypędzenia i poprzez eksterminację, czyli wymordowanie narodu polskiego i uczynienie z tych terenów wspaniałych ziem niemieckich. Aresztowania głównych księży polskich rozpoczęły się właściwie na początku 1940 roku. To była jedna z największych grup księży aresztowanych tutaj na terenie Wielkopolski i wywiezionych do Dachau, bo już aresztowania rozpoczęły się w 1939 roku. I tutaj mamy arcydiecezję włocławską. Zostaje aresztowany całe seminarium duchowne, zostaje aresztowany biskup Michał Kozar, zostają aresztowani księża z archidiecezji poznańskiej, płockiej. I właściwie na 10 tysięcy polskich kapłanów, przeszło 10 tysięcy, przed II wojną światową właściwie przeszło 4 tysiące zostało zamordowanych. Ja chciałabym przedstawić Państwu losy polskiego duchowieństwa poprzez losy mojego stryja, bo tu, jak wspomniał Pan, stryj mój był więźniem, ksiądz Ranstepniak był więźniem i Guzen, i Dachau, i z powrotem Dachau. Znaczy, najpierw był Dachau, później Guzen i powrócił z powrotem do Dachau. Był najstarszym żyjących kapłanów, zmarł w 2013 roku. I całe życie gromadził wszystko to, co było związane z Polakami, z polskimi duchownymi. I krótko przed śmiercią poprosił mnie, czy nie przejęłabym jego dbałości o pamięć o polskich kapłanach. Myślę, że również dlatego jestem tutaj z Państwem. Polscy kapłani zostali wywiezieni, wywożeni nie tylko do Dachau. Początkowo było to Stutthof, było to Działdowo, był Fort VII tutaj i później z tych obozów poprzez wywózki zostali wywożeni do obozu koncentracyjnego Dachau. Dachau było 1778 polskich kapłanów, z czego zginęło w ciągu 5 lat 868. I tak się zdarzyło, że Stryj był przywieziony do Dachau w maju 1940 roku, ale już 2 sierpnia 1940 roku Niemcy postanowiły część polskich duchownych przerzucić do Gusen. Właśnie do Gusen. I 150 polskich kapłanów wrzucili w wagony towarowe i wywieźli do Gusen. I już w pierwszych dniach wielu z nich zostało bestialsko zamordowanych. Proszę sobie wyobrazić, że oni natychmiast byli wrzuceni do kamieniołomów i tam pracowali w kamieniołomach. To jest, proszę sobie wyobrazić człowieka, który, tak jak Stryj powiedział, jak tam się znalazłem, to miałem wrażenie, że jestem w piekle. Tak było strasznie. I zmuszani byli do noszenia tych kamieni w wadze od 30 do 40 kg na ramieniu do odległego obozu Gusen, którego w gruncie stali się budowniczymi, ponieważ już z założenia, jak tylko pierwsza grupa Polaków przybyła do Gusen na początku 40 roku, Niemcy powiedzieli, że wy budujecie ten obóz dla was, dla Polaków. Tak jak tu już wspomniane było, przez obóz przeszło około 35 tysięcy polskich więźniów, z czego zginęło 27 tysięcy. W dniu wyzwolenia, tylko w dniu wyzwolenia było w samym obozie 21 tysięcy więźniów. Polacy, polscy księża po przekroczeniu bramy obozowej Gusen słyszeli, że tutaj mogą przeżyć najwyżej 2 miesiące. Że są niczym, są tylko numerem, a numer nie ma znaczenia. Numer można zetrzeć, można spalić, można wyrzucić. Ale kiedyś, kiedy rozmawiałam z jednym z kapłanów, byliście numerami. On mówi, nie, jak możesz tak mówić? My nie byliśmy numerami. My zawsze byliśmy Polakami i zawsze zostawiliśmy w sobie nasze człowieczeństwo. Ja zajęłam się niedawno takim jednym z aspektów życia obozowego w Gusen. I tutaj taką współpracę podjął ze mną pan dr Hans Jeszke z Linzu, który kiedyś napisał do mnie taki tekst mailowy. Słuchaj, ja jestem z Wiednia, ja przeprowadziłem się obok Gusen do Linzu, wszedłem do tego obozu jako urbanista. Chciałem zobaczyć, jak to wygląda. I zobaczyłem tam ludzi. Zobaczyłem Polaków i zobaczyłem polskich duchownych. I zaproponował mi współpracę i zaproponował, żebyśmy wspólnie zrealizowali projekt Różańce z Gusen. Dlaczego Różańce z Gusen? Ponieważ w tych beznadziejnych warunkach eksterminacji więźniów w obozie Gusen wśród więźniów uformował się ruch oporu. Ponieważ, dlaczego wśród świeckich? Ponieważ w grudniu 1940 roku decyzją Adolfa Hitlera większość duchownych z obozów takich jak Buchenwald, Sachsenhausen czy Stutthof przeniesiono z powrotem do Dachau, który stał się takim centralnym obozem eksterminacji duchowieństwa polskiego. W Gusen pozostało niewielu duchownych, wśród nich niezwykły ksiądz Bielaszewski, który prowadził wśród więźniów potajemnie pod ziemię i taki duch religijny i on nazywany był później przez więźniów obozowym biskupem Rzeczypospolitej, Gusen. Poza tym przez wielu więźniów ten obóz nazywany był modlącym się obozem, dlatego że tam było bardzo dużo Polaków. I Polacy właśnie stworzyli taki ruch oporu poprzez modlitwę. I I tutaj zacytuję słowa świętej pamięci Józefa Maksymiuka, oblata, więźnia właśnie w Guzę. W Guzę zastałem specyficzną atmosferę religijną, a nawet można by rzec unikalną. We wszystkich obozach ludzie wierzący w Boga modlili się, szukając samoobrony przed bestialstwem hitlerowców mających na celu eksterminację tysięcy więźniów. Ale Guzen był również owiany jakimś tajemniczym mistycyzmem. Nic dziwnego, że niektórzy więźniowie w swoich wspomnieniach nazywają go modlącym się obozem. Miało być polskie duchowieństwo, ale również ci polski księża właśnie w Guzyn sprawili, że w noc wigilijną 1941 roku postanowiono właśnie w Guzyn otworzyć ruch oporu poprzez modlitwę. Byli to również wielu księży. Również 2 lutego 1942 roku utworzono tak zwany Żywy Różaniec. I postanowiono, polscy więźniowie postanowili, że będą odmawiali 1/10 różańca. Proszę sobie wyobrazić, że jeden z więźniów, Teofil Czepionka, który pracował w obozowym magazynie, przemycił różaniec. I proszę sobie wyobrazić, że ziarenka tego różańca więźniowi potajemnie, w momencie, kiedy można było to zrobić, rozsypali wokół obozu. I w tym momencie uznali, że to jest dla nich coś, co im pomoże przetrwać. Taką grupę różańcową, więźniowie postanowili stworzyć różańce. Ale kiedy? Kiedy został zamordowany jeden z polskich księży w Guzyn, tylko dlatego, że nie chciał podeptać różańca, Polacy postanowili z kamienia guzynowskiego wykonać kostki. Nie sądzili jeszcze wtedy, że one stworzą po wojnie różaniec. Były to kostki wykonane z tego kamienia guzenowskiego. Wiercili w wielkości centymetra, takie kostki jak do gry. Wiercono w środku otwory i wsypywano prochy zamordowanych Polaków. W związku z tym tych kostek utworzono około 200. To był rok 1942. W 1943 roku, kiedy Niemcy zamordowali 17-letniego Polaka, ta grupa różańcowa postanowiła upamiętnić tę śmierć następnym, kolejnym różańcem i pokryło mu z drzewa rosnącego gdzieś obok. Utworzono następne kostki różańcowe, też z prochami wewnątrz skremowanych więźniów polskich. Kiedy w 1944 roku na Guzę został zestrzelony aliancki samolot z alianckimi lotnikami i ci lotnicy, większość została spalona żywcem w krematorium guzenowskim, postanowiono wykonać kolejny różaniec. Jak to zorganizowano, nie dowiedziałam się. Po prostu zdobyli szyby z tego samolotu i z tej pleksji utworzono kolejne różańce. I proszę sobie wyobrazić, że ci więźniowie, Polacy, wszystkie te kostki i drewniane, i z pleksji, i z kamienia guzenowskiego przemycili i przywieźli do Polski. I z tych różańców po wojnie, w latach 70. oprawione w srebro, przekazano uroczyście. Wszyscy ci więźniowie, którzy wykonywali te różańce, między innymi do tej grupy przyłączyli się polscy kapłani, werbiści z Chrudowa, również franciszkanie, salezjanie i pozostali jeszcze księża, którzy nie zostali wywiezieni w grudniu 40 roku do Dachau. I dzisiaj kostki różańca, już kończę, kostki różańca wykonane z drewna możecie Państwo zobaczyć w kościele świętej Anny. Kostki, z kostek kamienia zostały przekazane na Jasną Górę, a z kostek pleksji w katedrze są we Wrocławiu. I jest to dla mnie, już będę kończyć, dodam tylko, że projekt Różańca z Guzem został uznany również przez Ministerstwo Kultury w Austrii jako rok pamięci i uznania dla Polaków, dla tych właśnie twórców różańcy, a równocześnie jest skierowany do UNESCO i UNESCO potwierdza, że będzie to włączone jako dziedzictwo narodowe, a unijny konkurs w ubiegłym roku zrealizowany przez pewną część unijną został uznany projekt Różańce z Guzem za dziedzictwo kulturowe Europy. Dziękuję bardzo. Wykonane wszystko przez Polaków.